Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 22 czerwca. Wspomnienie świętego Paulina z Noli, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Według sondażu dla telewizji ZDF, 52% Niemców uważa, że ich kraj nie jest w stanie poradzić sobie z dużą liczbą uchodźców z obszarów dotkniętych kryzysami. Przeciwnego zdania było 45% respondentów. Jeszcze w marcu proporcje były odwrotne. Większość, bo 51%, uważała, że Niemcy podołają temu wyzwaniu, a 46%, że nie. Sprawa imigracji to jeden z najważniejszych aktualnie problemów dla 19% respondentów. Aż 70% Niemców popiera unijny mechanizm przymusowej relokacji imigrantów. W tym Niemcy mają podobne zdanie jak inne kraje, które obecnie imigrantów mają za dużo i próbują innym państwom ich wmusić. Co również warte zaznaczenia na temat tych badań. 50% Niemców uważa, że największy problem to zmiana klimatu. Wielka Brytania. 44-latka została skazana na 28 miesięcy więzienia, z czego połowę w zawieszeniu, za okłamywanie lekarzy w celu uzyskania możliwości dokonania aborcji. Sprawa miała miejsce w roku 2020. Matka trójki dzieci skłamała na temat długości ciąży i wymusiła dostarczenie sobie tabletek poronnych. W Wielkiej Brytanii aborcja możliwa jest do 24 tygodnia ciąży. Dziecko ma wówczas 5,5 miesiąca. Kobieta skontaktowała się z aborterami, gdy była w 34 tygodniu, czyli niedługo przed porodem. Teraz usłyszała zarzut spowodowania śmierci dziecka, które jeszcze się nie urodziło, ale które mogło urodzić się żywe i zdolne do życia. Prokuratura wskazała, że kobieta kłamała na temat długości swojej ciąży, a przyjmowanie tabletek poronnych było działaniem przemyślanym i celowym. W Wielkiej Brytanii kobiecie, która dokonuje nielegalnej aborcji, grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. W tej sprawie istotne są dwie kwestie. Po pierwsze, nie jest prawdą, jak twierdzi lewica, że legalizacja aborcji likwiduje nielegalne aborcje. Po drugie, wbrew temu, co twierdzą niektórzy obrońcy życia, karanie kobiety za dokonanie aborcji nie jest niczym nadzwyczajnym. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Paulina z Noli. Urodził się on w 353 roku w Bordeaux. Pochodził z bogatej rodziny senatorskiej. Po zdobyciu wykształcenia rozpoczął karierę urzędnika rzymskiego imperium. Jako gubernator Kampanii wspierał tamtejszych chrześcijan, zbudował hospicjum dla chorych i drogę do sanktuarium świętego Feliksa z Noli. Po śmierci cesarza Gracjana w roku 383 kariera polityczna Paulina zakończyła się. W 379 roku Paulin ożenił się z chrześcijanką z Barcelony, Teresą. 10 lat później przyjął chrzest. Przedtem jednak pobierał nauki u świętego Ambrożego w Mediolanie, aby lepiej poznać chrześcijańską wiarę. Po śmierci swojego 8-dniowego syna postanowił radykalnie odmienić swoje życie. Rozdał cały swój majątek potrzebującym i został mnichem. W 394 roku przyjął w Barcelonie święcenia kapłańskie. Rok później udał się do Noli, gdzie ufundował klasztor i bazylikę na cześć świętego Feliksa. W 409 roku Paulin został biskupem. Przyjaźnił się m.in. ze świętym Augustynem i świętym Hieronimem. Był czołowym poetą wczesnego chrześcijaństwa. Zmarł 22 czerwca 431 roku w Noli. Ziemska ojczyzna świętego Paulina, czyli Francja. 2 czerwca w Senacie odbyło się sympozjum, które miało zadecydować o przyszłości kościołów. Obecnie we Francji jest około 100 tysięcy kościołów, z czego tylko 40 tysięcy jest otwartych. W wielu przypadkach okazjonalnie. Do 2030 roku około 5 tysiącom z nich grozi wyłączenie z użytku, sprzedaż lub zniszczenie. Powodem tego jest postępująca sekularyzacja społeczeństwa najstarszej córy kościoła, czyli Francji, jak również wyludnianie się prowincji, łączenie parafii i cięcia budżetowe gmin. We Francji od 1905 roku świątynie należą do państwa. Podczas debaty padły uspokajające, choć mało konkretne słowa. Dyrektor Departamentu Sztuki Sakralnej Episkopatu Francji, ksiądz Gauthier de Mornas, stwierdził, że pomysł powierzenia kościołów innym religiom, takim jak islam, nie wydaje się zgodny z przeznaczeniem budynków. Mimo tego, za zgodą kościoła francuskie świątynie zamieniane są na sklepy i sale koncertowe. Szwajcaria i cały świat. Światowa Organizacja Zdrowia w trakcie tzw. pandemii COVID-19 za jedną z podstawowych usług zdrowotnych w tamtym czasie uznała aborcję. WHO uznaje zabijanie nienarodzonych dzieci za fundamentalny element prawa do opieki zdrowotnej. Takie sformułowania można znaleźć w niezliczonych dokumentach, w tym w Przewodniku po opiece aborcyjnej 2022. W trakcie negocjacji nowej umowy, zwanej traktatem pandemicznym, ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ, pani Pamela Hamamoto, zaapelowała o to, by jego tekst zawierał wzmiankę o dostępie do podstawowych usług zdrowotnych w przypadku pandemii, w tym usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Zdrowie reprodukcyjne to takie ładne określenie wymyślone przez lewicę, które oznacza aborcję. Jeżeli sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia ogłosiłby pandemię, zobowiązałoby to państwa członkowskie do przeznaczenia określonego procenta PKB na współpracę i pomoc międzynarodową i świadczenie określonych usług zdrowotnych uznanych przez WHO za stosowne. Wytyczne Światowej Organizacji Niezdrowia dotyczące bezpiecznej aborcji stanowią również, że odmowa lub opóźnienie bezpiecznej aborcji i lub opieki poaborcyjnej stanowi przemoc. Być może jakimś wytrychem z tego byłby argument, że nikt nikomu nie odmawia bezpiecznej aborcji. Trudno bowiem odmawiać czegoś, co nie istnieje. Aborcja nie tylko nigdy nie jest bezpieczna dla dziecka, ale również zawsze jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia psychicznego matki. Nawet jeżeli wymyśliłem teraz doskonały wytrych, to może i tak należy z całych sił i jak tylko to możliwe zwalczać traktat pandemiczny. Stany Zjednoczone. Amerykańscy biskupi zagłosowali za wprowadzeniem zmian wytycznych dla katolickich instytucji opieki zdrowotnej. Wniosek o rewizję został przyjęty jednogłośnie. Komisja Episkopatu do spraw nauki wiary rozpocznie proces aktualizacji dyrektyw, aby odzwierciedlić marcową notę doktrynalną, w której podkreślono, że katolicka służba zdrowia nie może wykonywać interwencji zarówno chirurgicznych, jak i chemicznych, które mają na celu przekształcenie cech płciowych ludzkiego ciała w cechy płci przeciwnej lub nawet uczestniczyć w opracowywaniu takich procedur. Przewodniczący komisji biskup Daniel Flores zauważył, że wytyczne nie były zmieniane od roku 1994, a jak mówi, w tamtym czasie nie przewidywano, że konieczne może być uwzględnienie konkretnych wskazówek dotyczących radykalnych modyfikacji ludzkiego ciała, takich jak szeroko zalecane obecnie w praktyce leczenie osób cierpiących na dysforię płciową. Polska. Jak informuje Instytut Ordo Iuris, w podręcznikach do 4 klasy szkoły podstawowej zamieszczany jest numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży i adres strony internetowej 116111.pl. Stronę prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Na stronie internetowej telefonu zaufania zachęca się dzieci, by uczestniczyły w organizowaniu w swoich szkołach tzw. tęczowych piątków, pisały do szkolnych gazetek na tematy związane z LGBT+, i zgłaszały nauczycielom zapotrzebowanie na lekcje poświęcone przeciwdziałaniu homofobii, transfobii i dyskryminacji. Jest tam także link do strony stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, promującej radykalne postulaty ruchu LGBTQ i inne literki. Eksperci Ordo Iuris zwrócili się już w tej sprawie z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które nadzoruje działanie fundacji, do Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zmiany podręczników oraz do Rzecznika Praw Dziecka z wnioskiem o kontrolę, czy konsultanci telefonu zaufania zostali zweryfikowani w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Za całą działalność Ordo Iuris Bogu niech będą dzięki. Ponownie Polska. Dziennik Rzeczpospolita zamieścił informację o pozwach z powodu skutków ubocznych przyjęcia być może jednak nie tak cudownego eliksiru. Opisana jest historia mężczyzny, który po zastrzyku doznał paraliżu całego ciała, przez co nie może pracować już w zawodzie kierowcy. Jego prawnicy pozywają producenta preparatu, jak również prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i ministra zdrowia. Jest też historia starszego mężczyzny, który po przyjęciu preparatu całkowicie oślepł, oraz dziecka, które po zastrzyku dostało padaczki. Wnoszą oni o zadośćuczynienie w wysokości 200 tysięcy złotych oraz dożywotnią rentę. Od siebie dodam, że taka wycena utraty wzroku jest dość niska. Dochodzenie roszczeń przed Rzecznikiem Praw Pacjenta nie było możliwe, ponieważ odczyny poszczepienne nie były umieszczone na etykiecie. Najbardziej tragiczny przypadek to 20-parolatek, który po przyjęciu magicznej substancji dostał zakrzepicy i zmarł. Tak oto Rzeczpospolita dołączyła do szeregu foliarzy i szurów. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Jakiś czas temu pewien radiowiec zaproponował mi wywiad, w którym miałbym opowiedzieć, za co kocham Polskę. Termin wywiadu mi niestety nie odpowiadał, a radiowiec ten w kolejnych programach miał już zaplanowane inne niż Polska i polskość tematy. Zaraz po zakończeniu rozmowy moje myśli zaczęły krążyć wokół tematu. Za co kocham Polskę? Czy może za katolicyzm? Bardzo się z niego cieszę. Trochę się o niego boję. Ale czy za to kocham ojczyznę? Wymieniałem sobie w głowie wiele różnych cech naszego kraju, które cenię. I wtedy mnie uderzyło. Czy gdyby ktoś zapytał, za co człowiek kocha mamę, należałoby wyliczać wszystkie jej zalety, a może bardziej realnie, bilansować jakoś zalety i wady i zobaczyć, czy bilans jest dodatni. Lub za co kocha się syna, córkę. Syn jest inteligentny i dobroduszny, ale za dużo gra. Córka mądra i kochana, ale bardzo niecierpliwa. Czy gdy ktoś mówi, moja mama jest najcudowniejsza na świecie, bierzemy to dosłownie, że on uważa, że nie ma innej kobiety na całym świecie, która na przykład tak dobrze robi naleśniki, albo tak miło przytula. Gdy ktoś powie, moja córka jest najcudowniejsza na świecie, czy bierze się to dosłownie, że on porównał wszystkie córki świata, zrobił bilans, przydzielił punkty dodatnie za zalety i ujemne za wady i wyszło mu, że jego córka zdobyła na całym świecie punktów najwięcej i dlatego jest najcudowniejsza. Czy gdyby rodzic odkrył, że na świecie jest dziewczynka ładniejsza lub bardziej rezolutna niż jego córeczka, powiedziałby, córko, przepraszam cię, od teraz tamta dziewczynka jest moją królewną. Dlaczego by tak nie powiedział? Bo miłość do córki nie jest za coś, ale przez sam wzgląd na to, że jest moja. Tak samo jest z matką i tak samo z ojczyzną. Kocham Polskę za to, że jest moją ojczyzną. Czy uważam, że jest we wszystkim najlepsza? Choć uważam, że w tych czasach zaczyna pod pewnymi względami być najlepsza, to nie za to ją kocham. Czy fakt, że kocham Polskę, oznacza, że namawiałbym Francuza, żeby kochał Polskę zamiast Francji? Oczywiście nie, gdyż postawa katolicka nie nakazuje wszystkim kochać Polski, ale wszystkim nakazuje miłość do ojczyzny. Mi do Polski, Francuzowi do Francji. Rzecz jasna, Francuzowi rodowitemu, bo Muhammadowi i jego dzieciom uznanie Francji za prawdziwą ojczyznę może trochę czasu zająć. Środowiska lewicowe raczej nie cierpią idei miłości do ojczyzny. Zarzucają patriotom szowinizm i ksenofobię. Słowu nacjonalizm za pomocą inżynierii społecznej nadano już bardzo zły wydźwięk. Czy patriota to nacjonalista? Oczywiście. Nacjonalista to po prostu ktoś, kto przedkłada interes narodowy nad to, co cudzoziemskie lub kosmopolityczne. To nie tylko jest postawa właściwa, ale też bardzo rozumna. Czy patriota to szowinista? Nie musi, a nawet nie powinien nim być. Bo szowinista to ktoś, kto myśli, Polska ewidentnie, obiektywnie najlepsza. Podczas gdy patriota mówi, Polska subiektywnie najlepsza, bo to moja ojczyzna. Czy patriota to ksenofob? Nie musi, a nawet nie powinien nim być. Bo ksenofob myśli, inne kraje do bani. A patriota zwyczajnie mówi, inne kraje różnie, jedne lepsze, inne gorsze, ale to bez znaczenia. Ja Polskę kocham najbardziej. Jak matkę, jak córkę, bo to jest moja ojczyzna. Co neomarksizm robi ze słowem patriotyzm, to już trochę powiedzieliśmy. A co robi z nim modernizm? Czasem słyszę się takie wypowiedzi modernistów, że moją ojczyzną jest Kościół katolicki i to jest ponadnarodowe. Jestem chrześcijaninem. Dlaczego mam kochać Polskę bardziej niż inne kraje? Tam też są katolicy. Jest to mowa zwodnicza. Nie ma żadnego konfliktu między miłością do kościoła katolickiego, który oczywiście jest ponadnarodowy, a miłością do własnej ojczyzny. Te dwie miłości nie rywalizują ze sobą, a pięknie się uzupełniają. Mój drogi słuchaczu, ja staram się być dobrym patriotą. Mam nadzieję, że ciebie nie muszę zachęcać do tego samego. To na dzisiaj wszystkie. Sprawdź okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawki Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Życzę Ci, mój drogi słuchaczu, błogosławionego dnia. Święty Paulinie z Noli, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.